Pozdrawiam słuchaczy zza oceanu i zapraszam do wysłuchania wiadomości. Rzecznik rządu Piotr Miller powiedział, że Rosja nie liczy się z prawem międzynarodowym, dlatego należy spodziewać się z jej strony kolejnych prowokacji ukierunkowanych na wywołanie zaniepokojenia i strachu. Polityk odniósł się w ten sposób do piątkowego incydentu z udziałem samolotu Polskiej Straży Granicznej i rosyjskiego myśliwca nad Morzem Czarnym. Piotr Miller powiedział, że próba przechwycenia polskiego samolotu patrolującego unijną granicę przez rosyjską maszynę nie była przypadkowa. Jak wskazał, niezależnie od reakcji Polski, zachowanie Rosji nie ulegnie zmianie. Rzecznik podkreślił, że tymczasowo wstrzymano misję polskiego samolotu w Rumunii. Toczą się też rozmowy na temat przeciwdziałania podobnym incydentom.
W ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego rozmawiamy też o tym, jak tego typu sytuacjom przeciwdziałać. Natomiast pamiętajmy o tym, że Rosja nie liczy się z prawem międzynarodowym i w związku z tym tego typu prowokacje mogą się pojawiać. Nawet bym powiedział, że Rosja będzie próbowała wywoływać jakieś takie emocjonalne reakcje ze strony Sojuszu Północnoatlantyckiego, żeby mieć argumentację, że to rzekomo Sojusz Północnoatlantycki ma charakter agresywny, że podejmuje jakieś działania ofensywne. Sojusz Północnoatlantycki jest paktem obronnym i my nie podejmujemy działań ofensywnych i dlatego musimy też być ostrożni z jakimiś daleko idącymi ruchami w tym obszarze. Natomiast nie zmienia to faktu, że oczywiście ze względu na to zagrożenie, które teraz się pojawiło, tymczasowo tych działań ze strony Polskiej Straży Granicznej w tym obszarze nie będzie podejmowanych.
W piątek rosyjski myśliwiec wleciał bez kontaktu radiowego na teren operacyjny wyznaczony przez Rumunię, po czym wykonywał niebezpieczne manewry w pobliżu polskiej maszyny biorącej udział w misji Frontexu. Podczas zdarzenia polska załoga utraciła chwilowo kontrolę nad maszyną. Ostatecznie udało jej się bezpiecznie wylądować. Politycy suwerennej Polski rozmawiali w poniedziałek z górnikami w Mysłowicach na temat węgla oraz, jak to ujęli, zamachu Unii Europejskiej na polskie kopalnie w związku z rozporządzeniem metanowym. Na konferencji prasowej przed spotkaniem Zbigniew Ziobro podkreślał, że kierowana przez niego formacja konsekwentnie sprzeciwia się zaostrzeniu polityki klimatycznej i zmianom w polityce energetycznej w Unii Europejskiej. Jak wskazał, są one wynikiem nieracjonalnych i ideologicznych założeń forsowanych głównie przez Niemcy, które chcą oparcia energetyki na wiatrakach i fotowoltaice. Nie możemy realizować niemieckich, a przy okazji rosyjskich interesów, podkreślił lider suwerennej Polski Zbigniew Ziobro.
Musimy realizować nasze polskie interesy, dbać o tani, pewny prąd w polskich domach i w polskich przedsiębiorstwach, aby polski przemysł był konkurencyjny i aby Polacy nie przepłacali za energię, jak to miało miejsce ostatnio. Nie możemy zgodzić się na to, co nam oferuje Unia Europejska. W czasie tej zimy polskie państwo musiało wydać na zakup węgla 24 miliardy złotych. Mimo że mamy gigantyczne pokłady węgla sami u siebie, moglibyśmy go wydobywać nieporównanie taniej, przepłacaliśmy po wielokroć, dlatego że realizujemy politykę Unii Europejskiej, tak naprawdę politykę Niemiec. Nie ma na to naszej zgody, zgody Ministerstwa Sprawiedliwości i suwerennej Polski. I z tym przesłaniem przyjeżdżamy do górników, którzy myślą podobnie.
Szef suwerennej Polski mówił, że nasz kraj ma olbrzymie zasoby węgla, które powinniśmy racjonalnie wykorzystywać. W elektrownie węglowe inwestują m.in. Japonia i Chiny, dodał. O inwestowaniu w eksploatację nowych pokładów węgla mówił także wiceminister rolnictwa Janusz Kowalski. Przekonywał, że dobrym rozwiązaniem, również dla rolników, jest stawianie na stabilne, odnawialne źródła energii, biogazownie i biomasę. Minister rolnictwa Robert Telus poinformował, że resort przygotował 3 ustawy w ramach pomocy dla rolników poszkodowanych niekontrolowanym napływem zbóż z Ukrainy. Mowa o projektach o Funduszu Ochrony Rolników, zwrocie akcyzy paliwowej i budowie silosów do 300 metrów kwadratowych. We wtorek w Sejmie odbędzie się pierwsze czytanie m.in. przepisów dotyczących funduszu. Założenia tego projektu omówił na konferencji minister Robert Telus. Zaznaczył, że jest to ochrona dla polskiego rolnika, który nie otrzymał pieniędzy za swój produkt.
Dlatego będzie ustawa, która będzie organizować fundusz ochrony rolnika, fundusz gwarancyjny i wtedy rolnik będzie miał z tego funduszu zapłacone za produkt, a Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa będzie ubiegał się, sądził się z tym nieuczciwym przedsiębiorcą, który oszukał rolnika. Fundusz będzie się składał z dwóch jakby pozycji. Pierwsza pozycja to jest 150 milionów, przeznaczamy z budżetu państwa na ten fundusz. I drugi to jest z podmiotów skupujących produkty rolne w wysokości 0,125. To jest naprawdę niewielka kwota. Od podmiotów tutaj jest też ta kwota negocjowana. Jak wiecie państwo, w projekcie pierwszym było 0,25. Jest w tej chwili o połowę niżej na 0,125 po to, żeby właśnie firmy skupujące mogły tą kwotę przyjąć.
W poniedziałek unijny komisarz do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski i przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa zaprezentowali podczas sejmowej komisji informacje na temat działań Unii Europejskiej w związku z sytuacją rolnictwa spowodowaną wojną na Ukrainie. Z kolei we wtorek posłowie na sali plenarnej Sejmu wysłuchają informacji szefa resortu dotyczącej rolnictwa w naszym kraju. W Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu ruszył w poniedziałek pilotaż programu e-Consilium. Dzięki niemu pacjenci kardiologiczni i onkologiczni mają być szybciej diagnozowani przez specjalistów. Więcej na ten temat Piotr Brzezina.
Platforma e-Consilium umożliwi zdalne spotkania lekarzy różnych specjalności, konieczne do podjęcia decyzji o sposobie leczenia pacjentów kardiologicznych i onkologicznych. Ma też zapewnić przesyłanie, udostępnianie i opracowywanie potrzebnej dokumentacji medycznej. Minister zdrowia Adam Niedzielski wyraził nadzieję, że za kilkanaście miesięcy e-Consilium będzie standardem.
To znaczy, że każdy, kto chce takie konsultacje prowadzić ze specjalistami z tymi najwyższych ośrodków referencyjnych, będzie miał możliwość skorzystania z tego oprogramowania, bo z mojego punktu widzenia jest to realizacja postulatu, że niezależnie od tego, w jakim ośrodku pacjent będzie leczony, czy jest leczony, to ma dostęp do najlepszych specjalistów, ma dostęp do tej najbardziej aktualnej wiedzy i dzięki temu cała sieć czy szpitali powiatowych, czy placówek podstawowej opieki zdrowotnej będzie mogła funkcjonować właśnie niezależnie od tego gdzie, z dostępem do najlepszej klasy specjalistów.
Minister zdrowia wskazał też, że projekt e-Consilium wpisuje się w cały szereg rozwiązań dla pacjenta, które są obecnie wdrażane. Wskazał w tym kontekście m.in. na zdjęcie limitów z porad specjalistów oraz wprowadzenie opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej.
W Warszawie uczczono poległych polskich żołnierzy w czasie II wojny światowej. Przy grobie nieznanego żołnierza odbyła się uroczystość w 78. rocznicę zakończenia konfliktu. 8 maja 1945 roku o godzinie 23.01 czasu środkowoeuropejskiego zakończyła się II wojna światowa w Europie, największa i najkrwawsza w historii ludzkości. Rocznicowe obchody zorganizował Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Szef urzędu, minister Jan Józef Kasprzyk, przypomniał, że choć Polacy walnie przyczynili się do pokonania hitlerowskich Niemiec, walcząc na wszystkich frontach II wojny światowej, to dla Polski 8 maja nie jest okazją do świętowania.
To, co było udziałem wolnego świata 8 maja 1945 roku, niestety nie było udziałem Polski. Dlatego nie traktujemy tego dnia dzisiejszego jako dnia zwycięstwa, ale jako dzień, w którym przypominamy kapitulację niemieckiej III Rzeszy. Niestety w 1945 roku wolnemu światu zabrakło odwagi, aby rozprawić się z drugim odpowiedzialnym za wybuch II wojny światowej agresorem, jakim była sowiecka Rosja.
Minister Jan Józef Kasprzyk przypomniał, że po zakończeniu wojny Polska i narody Europy Środkowo-Wschodniej na prawie 45 lat znalazły się w sowieckiej strefie wpływów, na co zgodzili się nasi sojusznicy, Stany Zjednoczone i Wielka Brytania. Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych podkreślał, że nauka płynąca z tej wojny i ustaleń po jej zakończeniu to przestroga dla współczesnego świata. Druga wojna światowa trwała 6 lat, uczestniczyły w niej 72 państwa. W wyniku konfliktu życie straciło według różnych szacunków ponad 50 milionów osób. Wicepremier, minister obrony Mariusz Błaszczak powiedział w Ottawie, że polsko-kanadyjskie partnerstwo jest silne i jest bardzo perspektywiczne. Szef MONU spotkał się w stolicy Kanady ze swoim odpowiednikiem, minister Anitą Anand. Minister Błaszczak podziękował za zaangażowanie w bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO. Szef resortu obrony podkreślił, że Kanada jest niezawodnym sojusznikiem i przyjacielem Polski.
W ramach wysuniętej obecności NATO, polscy i kanadyjscy żołnierze pracują ramię w ramię, by wzmocnić bezpieczeństwo całej Europy. Kanadyjscy żołnierze wykonują też zadania na terytorium Polski, otrzymując wszelkie potrzebne wsparcie. Nasileniu uległy nasze dwustronne relacje w zakresie technologii wojskowej na wszystkich polach.
Szef MONU podziękował Kanadyjczykom za wsparcie, którego udzielają Ukrainie w walce z rosyjską inwazją. Minister Mariusz Błaszczak przypomniał również słowa prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, który ostrzegał, że Rosja może spróbować podporządkować sobie Ukrainę, a niepowstrzymana spróbuje napaść również na Polskę. Wysłuchali Państwo serwisu informacyjnego w Radiu Maryja. Za uwagę dziękuję, Katarzyna.